Proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie spróbować po kolei. Spróbuję dokładnie odpowiedzieć panu Szynkowskiemu na temat biletu instruktorskiego, ale tak na moje wyczucie, to raczej jeżeli mówimy tutaj o jakimś innym podejściu, to nie jest to kwestia naruszania zasad konkurencji, a szczególnie w sensie Urzędu Antymonopolowego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ponieważ tak naprawdę, żeby móc prowadzić postępowanie przed tą instytucją, trzeba mieć pozycję monopolistyczną. Pozycja monopolistyczna, jak dobrze pamiętam, jest uznana dopiero wtedy, kiedy ma się 40% rynku. Na pewno Pływalnia Atlantis nie ma 40% rynku w Poznaniu, w związku z tym ma małe szanse na tego typu postępowanie. Ale ja rozumiem, że to nie jest kwestia tylko naruszenia zasad konkurencji, w związku z tym pozwolę sobie dość dokładnie udzielić odpowiedzi.
Proszę przywrócić głos panu prezydentowi.
To jednak skorzystam z tego urządzenia. Ja muszę powiedzieć, że ja tutaj pewnych nieprawidłowości nie widzę. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś jest instruktorem danej pływalni, to prowadzi na tej pływalni zajęcia. Ale tak naprawdę w ogóle trudno mi sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą, tak, jakąkolwiek, tak, na zasadach zupełnego wolnego wstępu na czyjś obiekt. To jest dla mnie mało zrozumiały punkt widzenia. Powinien mieć w tym momencie, bo co innego, jeżeli ktoś przychodzi, przepraszam, rekreacyjnie pływać na basenie, płaci za to bilet. Ale co innego jest, jeżeli ktoś przychodzi, tak, uzyskiwać dochody na cudzym basenie. To tak naprawdę w ogóle nie powinien być biletu, tylko powinien mieć umowę z właścicielem tego basenu, że tamten wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na swoim terenie. Więc ja raczej na ten aspekt zwracam uwagę, ale jak powiedziałem, pozwolę sobie to przeanalizować i udzielić szczegółowej odpowiedzi. Ja myślę, że to jest kwestia oczywiście remontu ulicy Lutyckiej przy wjeździe do dojazd. Ja zwrócę uwagę na to w Zarządowi Dróg Miejskich. To jest remont bieżący, więc to można pewnie przeanalizować. Ja bym poprosił panią Potejko z Wydziału Spraw Społecznych, aby udzieliła odpowiedzi na temat kwestii tych miejsc opieki w urzędzie.
Szanowni Państwo, miejsca opieki nad dziećmi, celowo nie nazywane żłobkiem po to, żeby nie podlegało ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Jakby koszty są tutaj, właściwie pięć podstawowych kosztów jest i one kumulują, składają się na całość. Pierwsze to jest wyposażenie tej placówki w odpowiedni sprzęt potrzebny dla opieki nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia. Następnie koszt wyżywienia, później koszt wychowawców dwóch, którzy będą tam zatrudnieni i przeszkoleni również w ramach projektu. Koszt najmu lokalu. Niektóre nasze placówki są zwolnione, mają zmniejszony czynsz, natomiast ta placówka nie. I koszty administracyjne projektu, ponieważ jest to dofinansowanie zewnętrzne, cała struktura związana z administrowaniem projektu, czyli zarządzaniem nim, ze sprawozdawczością, z monitorowaniem, z ewaluacją, też wymaga pewnej obsługi i te koszty zostały uwzględnione właśnie we wniosku złożonym do ministerstwa. Na te wydatki ministerstwo wyraziło zgodę też przy pewnych negocjacjach, oni tam pewne rzeczy okroili. Także stąd tak zostały te koszty przekalkulowane, że de facto wychodzą one może więcej niż w takim miejscu, jakim jest żłobek. Jeśli to wystarczy, to proszę tylko odpowiedź, czy na piśmie przedstawić to, czy ta odpowiedź jest wystarczająca. Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mimo wszystko mam wrażenie, że żłobek jest droższy. Tak, bo koszty żłobka są w ogóle bardzo wysokie ze względu właśnie na pewne wymogi, które tej formie opieki w sumie zdrowotnej się, na które się nakłada. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zagospodarowanie płyty Starego Rynku. My prowadziliśmy ostatnio na spotkaniu, znaczy ja prowadziłem na spotkaniu z zastępcami analizę generalnie planów zagospodarowania przestrzennego na Starym Rynku. I w tej chwili postanowiliśmy nie wywoływać planu zagospodarowania przestrzennego dla całego Starego Miasta w tych granicach, w których jest, dlatego że to jest bardzo skomplikowany plan i bardzo długo trwałoby jego realizacja. Natomiast wywołujemy plany w kilku punktach, to już było na sesji nawet, w kilku punktach, które są newralgiczne, gdzie toczą się procesy inwestycyjne, gdzie naszym zdaniem warto zmienić pewne zapisy. W związku z tym nie przewiduję w tej chwili debaty na temat planu płyty Starego Rynku jako odrębnej przestrzeni. My w tej chwili radzimy sobie w ten sposób, że nasz plan mówi, że można w okresie letnim albo na okazjonalnych kiermaszach. Generalnie wyrażamy zgodę na częstszą organizację kiermaszy na płycie Starego Rynku. I w ten sposób staramy się rozwiązać ten pewien bieżący problem. Oczywiście docelowo rzeczywiście w wielu miejscach Stare Miasto wymaga zmiany planu. Jest kilka podstawowych powodów. Jeden całościowy, tak naprawdę należy uporządkować na Starym Mieście politykę reklamową. To jest jeden z istotniejszych powodów, ale jest kilka szczegółowych, w różnych miejscach Starego Miasta jest kilka powodów, dla których należy rozstrzygać inaczej niż jest to w tej chwili w planie zagospodarowania przestrzennego, więc myślę, że w przyszłości nas jednak czeka taka dość trudna debata. Pani radna Kretkowska pytała na temat statusu prawnego gruntu, który w tej chwili użytkuje Automobil Klub Wielkopolski. Ja postaram się z pamięci, mogę zrobić jakiś mały błąd. Jest to grunt, o który w tej chwili toczy się spór. To jest grunt, który jest użytkowany przez Automobil Klub Wielkopolski. Miasto Poznań i Skarb Państwa twierdzą, że jest to grunt Skarbu Państwa w tej części, którą użytkuje Automobil Klub Wielkopolski. Będzie on podlegał dalej komunalizacji, jeśli nabędzie go Skarb Państwa. Natomiast właściciel prywatny twierdzi, że to jest grunt prywatny. Postępowania się toczą bardzo z różnymi skutkami. W tej chwili my twierdzimy, że jest kolejne orzeczenia idą w kierunku uznania tego gruntu za grunt publiczny Skarbu Państwa Miasta Poznania, ale rozstrzygnięcia ostatecznego jeszcze nie ma i szczerze mówiąc jeszcze jest do niego chyba dosyć daleko, żeby było ostateczne rozstrzygnięcie. Więc taki jest status tego terenu. My w związku z tym na tym terenie nie przewidujemy działań sensu stricto inwestycyjnych, a pewne działania modernizacyjne, wynikające z albo dbałości o istniejącą infrastrukturę, które tam są, albo posadowienia infrastruktury tymczasowej, także takiej, która będzie mogła być poza organizacją dużych imprez wykorzystywana w innych fragmentach miasta Poznania. Jeśli chodzi o Mielżyńskiego 19, myślę, że tutaj wymaga to dokładniejszej analizy i przekazania informacji na piśmie. Chciałbym tylko Państwu ciągle zwracać uwagę na jedną rzecz. Jest pewien problem z zasiedzeniem przez miasto Poznań nieruchomości, gdzie miasto Poznań występowało jako władca administracyjny. Wtedy nie może zasiedzieć tej nieruchomości. Można zasiedzieć nieruchomość tylko wtedy, kiedy się działało jak osoba prawna, a nie jako podmiot administracji. Ponieważ przymusowy zarząd był oddawany podmiotowi administracyjnemu, wtedy nie ma możliwości zasiedzenia. Ale to oczywiście wymaga tak naprawdę każdorazowej analizy indywidualnej prawnej i to przed sądem, w związku z tym dopiero sąd będzie mógł rozstrzygnąć, jak to wygląda. Oczywiście pomoc mieszkańców chętnie w tym przyjmiemy. Ja bym poprosił panią dyrektor o odpowiedź na temat mieszkań dla seniora.
Proszę Państwa, na początku tej kadencji informowałam Państwa, że jednym z programów, który realizujemy, jest program Mieszkania dla Seniorów, zidentyfikowany z uwagi na potrzeby mieszkaniowe osób starszych. W ramach tego programu były realizowane dwie inwestycje przy ulicy Grabowej, pierwszy i drugi etap. Myślę, że część z Państwa uczestniczyło w odbiorze tych budynków i zasiedlaniu tych budynków. Ostatnim budynkiem, który w ramach tego programu jest realizowany, jest środowiskowy dom przy ulicy Drewlańskiej. Ten projekt, którego inicjatodawcą pierwotnym była Fundacja KORAP, która pozyskała na ten projekt grunt i następnie zawarła umowę z PTBS-em, przekazując tej spółce ten grunt na realizację tego przedsięwzięcia, powoduje, że ten projekt troszeczkę na innych zasadach był realizowany. Pierwotnie miał to być dom całkowicie o charakterze akademickim, adresowany dla osób ze środowiska akademickiego. PTBS przez bodajże prawie półtora czy dwa lata podejmował działania zarówno z władzami uczelni wyższych, jak i z panem, jak i z innymi środowiskami w celu uzgodnienia ewentualnie ich współudziału w finansowaniu czy realizacji tej inwestycji. Do takich uzgodnień nie doszło. Wiemy, że fundacja swego czasu zbierała środki także od osób zainteresowanych mieszkaniami w tym budynku i uzgodnienia ze spółką, pomiędzy spółką a fundacją były takie, że członkowie fundacji będą mieli pierwszeństwo w zakresie obejmowania mieszkań w tego typu obiekcie. I umowy stosowne w tym zakresie zostały zawarte i zobowiązania podjęte. Fundacja na dzień dzisiejszy została wykreślona, uległa likwidacji. W związku z powyższym moglibyśmy mówić, że pakta nie obowiązują, ale wyszliśmy z założenia, że w stosunku do osób starszych tym mocniejsze te zobowiązania powinny być, ponieważ one wiele lat czekały na ten budynek. Stąd w regulaminie przyznawania mieszkań w pierwszej kolejności wskazano, że te osoby, które legitymują się i zostały wskazane przez Fundację KORAP, mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o objęcie mieszkań przy ulicy Drewlańskiej i takie zapisy znalazły się w regulaminie, który obowiązuje, jeśli chodzi o przydzielanie. Podstawowym kryterium do uzyskania mieszkania jest oczywiście spełnianie kryterium wieku. I to jest podstawowe kryterium. Kolejne kryterium to była kryterium akademickości. PTBS prowadził akcję informacyjną i prosił o składanie aplikacji osoby ze środowiska akademickiego zainteresowane tego typu miejscem zamieszkania, oczywiście spełniające kryteria pozostałe wynikające z ustawy. Zostały złożone wnioski, Komisja Mieszkaniowa je rozpatrzyła i okazało się, że spełniających kryteria akademickości osób starszych, wśród tych osób, które złożyły, jeśli dobrze pamiętam, było 3 albo 4. Pozostałe osoby to były osoby starsze, ale nie spełniające kryterium tego akademickiego. No i w tym momencie, ponieważ miasto ma swój program mieszkań dla seniorów, realizowany przy udziale partycypacji miasta, została podjęta decyzja, że pozostałe mieszkania, które nie są zgodnie z decyzją Komisji Mieszkaniowej, nie przysługują osobom powiązanym z Fundacją KORAP i wskazanym przez tę fundację, nie dotyczą osób zgłoszonych, które pełnią, mają status właśnie tego związania ze środowiskiem akademickim, czyli nie mają statusu pracownika naukowego, że pozostałe mieszkania zostaną objęte partycypacjami miasta i pan prezydent podpisał stosowne zarządzenie i w tej chwili w procedurze miasta już prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej panią dyrektor Konieczną i myślę, że ona może tu udzielić dalszych informacji w tym zakresie, trwa nabór na te mieszkania w ramach normalnej procedury miasta.
Pytanie uzupełniające pani radnej. Bardzo proszę. Proszę o udzielenie głosu pani radnej.
Już. Jak wygląda w takim razie możliwość zgłoszenia się do tego programu osób, które nie są właścicielami mieszkań, nie zajmują mieszkań komunalnych, tak jak byli to mieszkańcy ulicy Grabowej. Generalnie chodzi o osoby, które w tej chwili mieszkają w mieszkaniach spółdzielczych. Te osoby miały nadzieję, że wpłacając wkład żądany przez TBS będą mogły w tym domu zamieszkać. W tej chwili wydaje się to niemożliwe. Dlaczego?
To znaczy z punktu widzenia mieszkań, które są w tym budynku, zostaną one przydzielone osobom w ramach programu Mieszkanie dla seniora realizowanego wśród osób zrekrutowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pozostałe osoby, to chciałabym powiedzieć, że no, według mnie powinna obowiązywać zasada takiej podstawowej sprawiedliwości społecznej, czyli kolejki mieszkaniowej, która jest w PTBS-ie. I ta kolejka mieszkaniowa jest w tej chwili weryfikowana. Jeśli znajdą się źródła finansowania kolejnych inwestycji, będziemy je realizowali, ale są osoby, które w PTBS-ie oczekują na mieszkanie, złożyły wnioski w końcówce lat 90. i sytuacja taka, kiedy dzisiaj ktoś składa wniosek i oczekuje, że jego wniosek zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności, wydaje się, że jest no, nieuzasadniona względami społecznymi. Jeśli się ta osoba kwalifikuje do programu mieszkaniowego prowadzonego przez urząd w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to z tego co wiem, procedura składania wniosków jeszcze tam się nie zakończyła, jest w tej chwili w trakcie realizacji, ale pani dyrektor Konieczna, myślę, że tu może szczegóły jeszcze przekazać.
Przepraszam, ale tylko jedno pytanie uzupełniające zgłaszamy. Jeżeli pani radna będzie usatysfakcjonowana, może poprosiłby po prostu o wyczerpującą odpowiedź na piśmie w tej sprawie. Tak, tak będzie chyba najlepiej. A jeżeli ja mogę się dołączyć, to później poproszę o kopię tej odpowiedzi. Bardzo proszę.
Proszę państwa, to ja myślę, że ja bym jeszcze prosił panią radną o ewentualny kontakt bezpośredni z paniami, żeby doprecyzować zakres pytania, żebyśmy mogli precyzyjnie odpowiedzieć. Jeszcze były dwa pytania, jedno dotyczące remontu układki na ulicy Witosa. Ja w tej chwili nie umiem odpowiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Myślę, że udzielę odpowiedzi na piśmie. Podobnie w sprawie inwestycji w ogródku jordanowskim przy ulicy Przybyszewskiego. Rozumiem, że pani dyrektor jest gotowa do odpowiedzi. Bardzo proszę.
Można prosić o mikrofon dla pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o realizację świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim, mamy taką sytuację. W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy realizację tej świetlicy, tą budowę, tak? To był kwiecień. Po przetargu przeprowadzonym przez Biuro Zamówień Publicznych wyłoniliśmy ofertę firmy AISTA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania, wówczas z ulicy Orzeszkowej. Ważne, bo w trakcie realizacji ta spółka się czterokrotnie przeprowadzała, podając nam nowe adresy, ponieważ w trakcie realizacji już mieliśmy pewne obawy co do jej skończenia w roku bieżącym i budowa była jak zwykle monitorowana przez Wydział Oświaty, ale mieliśmy zapewnienia i przekazywane nowe harmonogramy do zakończenia jej w październiku, bo na 23 października bieżącego roku mieliśmy termin zakończenia. Jeszcze 10 października firma przekazała harmonogram do 15 grudnia, że zakończy. Natomiast już w listopadzie wyczerpała się nasza cierpliwość i jednocześnie termin na uzyskanie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej i tą gwarancję w wysokości ponad 43 tysiące, ona wpłynęła już na konto miasta, także myśmy ją zabezpieczyli, tą gwarancję bankową i jednocześnie została wystawiona nota w wysokości 84 tysiące za niewykonanie umowy. Także tutaj środki wpłyną do miasta zabezpieczające. Na bieżąco ta budowa była rozliczana fakturami. W tej chwili naszym zadaniem jest oszacowanie, ile faktycznie, jakie kwoty, na jaką kwotę zostało zamknięte wykonanie, ponieważ nam firma zgłasza, że zrobiła jeszcze o 30 tysięcy więcej niż fakturowała. Z naszej strony musimy zabezpieczyć obiekt i w przyszłym roku przeprowadzić przetarg na dokończenie.
Pytanie uzupełniające pana radnego. Gdy można było wykreślić to zgłoszenie pani radnej Nowaczyk-Gajdzińskiej. O, bardzo dziękuję. Bardzo proszę.
Ja bardzo proszę o odpowiedź na piśmie, choć ja się zastanawiam, czy to w tym roku w kwietniu się zaczęła ta budowa?
Na pewno, bo to mamy... Był przetarg, było i okres realizacji 11 miesięcy, na pewno w tym roku.
No powiem tak, jak tam nikogo nie widzę na tej budowie, powiedziałbym niemal za każdym razem jak jadę, no nie dziwię się, tak to wygląda. Ale na piśmie poproszę to.
Tak, wszystko. Oczywiście, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, to były wszystkie odpowiedzi na pytania.
Na pozostałe, jak rozumiem, w formie pisemnej. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Zakończyliśmy w takim razie punkt 20 odpowiedzi na zapytania. Zamykam punkt 20. Przechodzimy